Tu radio RMF24 i nasz popołudniowy program. To będzie gorący polityczny weekend. Dziś w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jutro w Warszawie konferencję planuje Koalicja Obywatelska. Czego możemy się spodziewać? O polityczny komentarz poprosimy profesor Agnieszkę Kasińską-Metrykę, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Pomówmy najpierw o PiS-ie. Dzisiejszą konwencję otworzył Jarosław Kaczyński. Prezes mówił, że program partii musi się koncentrować wokół takich obszarów jak bezpieczeństwo, sprawy społeczne, w tym mieszkalnictwo, służba zdrowia, a także sprawy gospodarcze. W którą stronę może pójść PiS? Pytanie, czy na jakiejś kwestii może skupić się bardziej?
Nie, ja myślę, że tutaj jakiegoś elementu zaskoczenia nie ma. Kwestia bezpieczeństwa to jest ta flagowa potrzeba społeczna, która bardzo często pojawiała się, no najczęściej i w tej retoryce kampanijnej przed wyborami prezydenckimi, więc można było postawić też, że pojawi się właśnie, jeżeli chodzi o te nowe założenia programowe, nowe stare tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwości. Ale gdyby popatrzeć na te pozostałe kwestie, o których pan wspomniał, czyli te kwestie polityk publicznych i szczególnie tej polityki socjalnej, to ja myślę, że tutaj punkt ciężkości jest przesunięty no właśnie na ten obszar świadczeń socjalnych. Na tych takich wątkach prezes skupił się, które są blisko ludu, używając narracji populistycznej, więc można przewidywać, że właściwie Prawo i Sprawiedliwość w jakimś sensie chce powtórzyć tę swoją strategię, która tę partię wyniosła do władzy, a zatem obiecywanie, no głównie swojemu elektoratowi, swoim wyborcom, jeszcze większych benefitów, jeszcze większych korzyści w tych obszarach, które są newralgiczne i które są blisko ludzi. Czyli i kwestie mieszkalnictwa, i kwestie tutaj jeszcze zwiększenia ewentualnie kwoty na dzieci, czy kwestia właśnie dalszego obniżania wieku emerytalnego.
Czyli myśli pani, że te sprawy społeczne, sprawy także związane z mieszkalnictwem, to będzie część planu Prawa i Sprawiedliwości na wybory? No bo pytanie, jak zamierza PiS przyciągnąć wyborców?
Ja sądzę, że tak, że to jest, tak jak powiedziałam, pewien element strategiczny, bo proszę zauważyć, że no, mamy tak zmienną rzeczywistość polityczną, że właściwie teraz to już nie patrzymy tylko na sondaże, bo tutaj nie ma prostej arytmetyki, tu trzeba myśleć o przepływach wyborców. I kiedy mamy sytuację, że właściwie takim koalicjantem potencjalnym dla prawej strony sceny politycznej jest jeszcze bardziej na prawo scena polityczna, no więc trzeba też przygotować takie argumenty, które mogą być atrakcyjne, właśnie bez przesuwania się tutaj w lewą stronę. No paradoks od strony politologicznej polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę zgłasza hasła, zgłasza postulaty, które tradycyjnie są przypisywane do tego syndromu lewicowości. No ale do tego partia nas już przyzwyczaiła i uważam, że takie pójście za ciosem, czyli jeszcze większa eskalacja tych obietnic, to jest ten pomysł, no, którego dzisiaj już próbkę mieliśmy.
Pani profesor, a możemy się po tej konwencji spodziewać jakichś decyzji personalnych, propozycji na przykład na temat tego, kto mógłby zostać premierem? Czy to będzie jednak właśnie bardziej wyznaczenie kierunku, w którym ma pójść Prawo i Sprawiedliwość?
No tutaj weźmy pod uwagę czynnik czasu. Oczywiście partie deklarują, że to jest przygotowanie do tej kampanii, która z perspektywy wyborców to jest jeszcze odległa, bo mamy prawie 2 lata, natomiast z perspektywy partii to rzeczywiście jest wydarzenie o tak dużym ciężarze gatunkowym, że trzeba się już przygotować, ale dotychczas partie, a szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że przyzwyczaiły nas do tego, że kręci się ta karuzela z nazwiskami, do ostatniej chwili nie ma konkretów, utrzymuje się w ten sposób też medialne zainteresowanie partią, więc ja bym na nazwiska nie liczyła, natomiast pewien też jeszcze nie bardzo szczegółowy, ale ogólnie kierunek zmian, takich właśnie jeszcze bardziej prospołecznych.
Rozumiem. Pani profesor, ciekawe wydarzenia czekają nas także wieczorem. Zbiera się konwencja krajowa Nowoczesnej, podczas której członkowie zagłosują w sprawie samorozwiązania partii, by dzień później połączyć się z Platformą Obywatelską i Inicjatywą Polska. To dobry ruch?
Ja myślę, że to jest ruch trochę konieczny, bo oczywiście możemy w ogóle porównywać te wydarzenia polityczne. Widzimy też, jak naczyniami połączonymi jest ta polityka i to, co się dzieje w ramach jednej partii, rezonuje na resztę sceny politycznej. Ale tak zastanawiałam się, nawet oceniając ten rebranding, który czeka Platformę Obywatelską, która za chwilę już tą Platformą Obywatelską nie będzie. Czy z perspektywy takiego szeregowego wyborcy wiedza na temat Nowoczesnej, jej kondycji obecnie, czy w ogóle istnienia, nie mówiąc już o inicjatywie polskiej, ma charakter powszechny, czy to jest raczej wiedza ekspercka tych, którzy obserwują? Więc wydaje mi się, że to właściwie nie ma dużego znaczenia i że tutaj chyba ta klamka zapadła, jeżeli chodzi o Nowoczesną, no bo właściwie jest to partia, która nie bardzo funkcjonuje w oparciu o silne zasoby finansowe, o silne zasoby kadrowe. Jest to pewien ryzykowny, ale rodzaj ucieczki do przodu.
Skupiamy się zatem już teraz na wydarzeniach jutrzejszych. Pani profesor, czego możemy się spodziewać jutro na konwencji Koalicji Obywatelskiej?
No, nie chciałabym tak pesymistycznie powiedzieć, że niczego, co będzie jakoś szczególnie dla nas istotne. Właściwie też mamy te zapowiedzi, które mają budować napięcie, ale możemy się domyślać, że nawet w kwestii nazwy, no, która jest takim istotnym elementem, podobnie jak logo tego rebrandingu, tego odświeżenia marki, tutaj chyba jakaś rewolucja się nie dokona. Ja uważam, że w ogóle po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej są tu takie trochę, może mało spektakularne, ale pewne igrzyska dla swojego środowiska, żeby pokazać no właśnie pewne zasoby, pewien potencjał, też zasoby finansowe, też rozmach, z jakim te wydarzenia są organizowane, ale przełożenie na konkretne rozwiązania na tym etapie, no to chyba nie ma co oczekiwać.
A co pani zdaniem powinien zrobić premier Donald Tusk, żeby zwiększyć swoje notowania, żeby zwiększyć to zaufanie wyborców?
Panie redaktorze, gdybym ja znał odpowiedź na takie pytanie, to pewnie byłabym najbardziej poszukiwaną ekspertką.
To pewnie byśmy teraz nie rozmawiali.
Pewnie tak. Znaczy ja powiem tylko o jednym aspekcie. Dla mnie największą słabością i całej koalicji rządzącej i samego premiera jest jednak kwestia komunikacji. Ja wiem, że to może brzmieć banalnie, ale szczególnie mając po drugiej stronie tak zwartą i tak sprawną komunikacyjnie opozycję, no należałoby o te wyższe standardy, a przede wszystkim o strategię komunikacyjną zadbać. Mamy sytuację, w której partie są silnie spersonalizowane. My nie myślimy o politykach trzeciego i czwartego rzędu, kiedy mówimy Prawo i Sprawiedliwość, czy kiedy mówimy Platforma Obywatelska, więc mamy bardzo konkretne twarze. I teraz, jeżeli liderzy nie mają w planach zmiany, czyli wskazania kogoś, kto ich zastąpi, bo na przykład opinia publiczna niezbyt przychylnie ocenia danego polityka, no to w takim razie powinni mieć bardzo dobre narzędzia komunikacji, żeby tych nieprzekonanych czy w ogóle zniechęconych do polityki przyciągnąć na swoją stronę. Ja takich zapowiedzi na dzień dzisiejszy nie widzę, bo nawet tutaj wydawało się, że być może powołanie rzecznika rządu coś zmieni. No w sferze komunikacyjnej z mojej perspektywy jako badaczki niewiele zmieniło.
Pani profesor, zatrzymajmy się jeszcze na moment przy postaci Donalda Tuska, który dość odważnie stwierdził wczoraj w Brukseli, że wyniki ostatnich sondaży są satysfakcjonujące. Przypomnę tylko, że Koalicja Obywatelska cieszy się obecnie poparciem nieco ponad 38% respondentów. No i właśnie Donald Tusk w kwestii wyborów w 2027 roku stwierdził nawet, że choć nie lubi tego robić, to może przyjąć zakład, że jego ugrupowanie zwycięży. Pani profesor, czy rzeczywiście ma na to szansę? No i pytanie, czy Donald Tusk nie jest aby zbyt pewny siebie?
No to są bardzo niebezpieczne deklaracje. To, o czym pan redaktor wspomniał w ostatnim zdaniu, dosyć często polityka udowadnia, że pycha kroczy przed upadkiem. Mieliśmy już deklarację, że nie ma ktoś z kim przegrać na przykład, a rzeczywistość pokazywała zupełnie inny scenariusz. Poza tym to jest dużo idące uproszczenie, ta wypowiedź premiera, bo pewnie patrząc arytmetycznie, to można by takie wnioski wysnuć. Natomiast tak jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, te scenariusze, o których partie na pewno myślą, chociaż tego nie ujawniają, no to jest poszukiwanie, ewentualnie budowanie sobie koalicjanta. bo wiadomo, że z jednej strony ta polaryzacja nadal obowiązuje, ale z drugiej strony no, mamy system wielopartyjny. I często te małe ugrupowania, które ledwie przekraczają próg wyborczy, no one stają się tym przysłowiowym języczkiem uwagi. A zatem przedwczesna deklaracja i chyba tak naprawdę niczego nie wnosząca.
Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, była razem z nami w Radiu RMF 24. Pani profesor, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.